Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W studiu w Warszawie jest autor rozmowy Marek Teichman.
Witamy i słuchamy.
Witam serdecznie, a moim gościem jest profesor Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze. Panie profesorze, czy w przyszłym tygodniu zostaną podniesione stopy procentowe, a Polacy będą musieli się pogodzić z wyższymi ratami kredytów?
Tak, będą podniesione z dwóch powodów. Po pierwsze, Rada Polityki Pieniężnej, doskonale wiedząc o tym, że pełny efekt decyzji Rady Polityki Pieniężnej następuje po 18, 20, 24 miesiącach, a po drugie, Bank Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podniósł stopy procentowe. Swoją stopę podniósł do poziomu przedziału 3,75-4.
A dlaczego z powodu decyzji amerykańskich my musimy podnosić stopy procentowe? O co chodzi?
Bardzo proste. Dlatego, że złoty się osłabia do dolara, a ponieważ my kupujemy podstawowe surowce do produkcji w Polsce i jako podstawowe czynniki produkcji, ropa, gaz i jeszcze węgiel, dzięki naszemu rządowi, w związku z tym sprowadzalibyśmy inflację za granicę.
Panie profesorze, to postarajmy się naszym słuchaczom to wytłumaczyć. To jest tak, że my mamy naszą walutę, nasz bank centralny, ale jak europejski, brytyjski i amerykański bank centralny podnoszą stopy procentowe, to i my będziemy zmuszeni naszą łódkę skręcić w tym kierunku, który oni wyznaczają?
To nie jest tak, że musimy, tylko jest problem.
A co by się stało, gdybyśmy nie podnieśli stóp procentowych?
Nie podnosimy, w związku z tym złoty się osłabia, droższe są te wymienione przeze mnie czynniki produkcji, tak lepiej nawet powiedzmy.
Ropa, gaz, węgiel.
Nawet węgiel, tak. I w związku z tym te towary będą droższe w Polsce, a ponieważ i ropa, i gaz, i węgiel służą produkcji energii elektrycznej, a energia elektryczna jest potrzebna do wytworzenia wszystkiego, to wszystko ceny wszystkich towarów wzrosną ponad miarę, ponad wszelkie przewidywania i prognozy.
Dla wielu ludzi, panie profesorze, one już teraz rosną ponad miarę. Nasi słuchacze, szczególnie ci z mniej zasobnymi portfelami, naprawdę dosyć mocno odczuwają to, co się dzieje. Czy nie chcę straszyć ludzi, ale ja szczerze mówiąc, ja się, panie profesorze, boję. Czy my się musimy liczyć z tym, że za jedzenie, za dojazd do pracy nadal będziemy płacili coraz więcej?
Jeżeli o to chodzi, to chcę powiedzieć w ten sposób. Inflacja wyhamuje, ale ona wyhamuje dopiero w drugim kwartale roku następnego. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę naszym słuchaczom, że jeżeli inflacja wyhamuje, to nie znaczy, że ja powiedziałem, że wyhamują ceny. Będzie tylko wzrost cen wolniejszy.
Czyli to nie będzie tak, że ceny spadną i żywność stanie się droższa, tańsza.
Nie.
To będzie tak, no że właśnie będą wolniej drożały.
No właśnie. To tak jak kiedyś profesor Górski powiedział, że ekonomia jest nauką smutną, że jest nauką o kryzysach, o bezrobociu, o inflacji i my o tym mówimy. I
panie
o tym
profesorze, pan powiedział o bezrobociu. Dla wielu Polaków z mojego pokolenia, starszych, traumą jest to, co było w latach 2003-2005, wysokie bezrobocie. I traumą jest to, co się wydarzyło w 89, 90, 91 roku, czyli urealnienie kosztu pieniądza, które wtedy przeżyliśmy. I teraz bardzo często słyszę, czeka nas urealnienie kosztu pieniądza. Czy mogą się powtórzyć te ciężkie czasy, które wielu z nas wspomina?
Ja wiem, o czym teraz próbujemy rozmawiać. Czy nas czeka nie tyle recesja, co wręcz stagflacja tak zwana.
Co to znaczy stagflacja, panie profesorze?
Właśnie chcę wyjaśnić. Jest to jednoczesny spadek procesów produkcyjnych, efektów produkcji, czyli spadek produktu krajowego brutto z jednej strony, a z drugiej strony wysoka inflacja, bo dotychczas uważano, że lekarstwem, w cudzysłowie oczywiście, na inflację, na wysoką inflację jest przyhamowanie wzrostu gospodarczego. A tutaj mówię o czymś takim, że wzrost będzie przyhamowany nawet według agencji ratingowej Moody's Na pewno znają słuchacze już tę prognozę. W następnym roku prognozuje się spadek PKB, wprawdzie o niewiele, o minus 0,2%, ale jednak spadek.
Czyli nasz portfel jako kraju jest mniejszy, a jednocześnie nasze potrzeby są większe, bo wszystko jest droższe.
Ależ dokładnie tak.
Panie profesorze, to jeszcze jedno nieprzyjemne słowo. Rentowność. Rentowność obligacji. Ostatnio coraz częściej odmieniane. W największym skrócie to jest taka nasza karta kredytowa, nas jako Rzeczypospolitej. Tak. I ta karta kredytowa coraz wyższe ma oprocentowanie, coraz drożej musimy płacić, a tej karty kredytowej musimy używać, bo musimy emitować obligacje, bo nie da się zebrać pieniędzy z podatków i później za coś zapłacić. Czy nam grożą jakieś poważne problemy z finansami publicznymi?
Zacznijmy od tego, że to, co w tej chwili pan powiedział, że musimy na pokrycie deficytu budżetowego znaleźć kupca, który kupi nasze obligacje i my wiadomo, będziemy musieli za nie zapłacić. Nawet było już 9%, w tej chwili gdzieś ustabilizowało się na 8,5%, ale ja powiem jedną rzecz, o której wszyscy wiedzą, tylko jakoś nie chcą tego zrobić. Gdybyśmy mieli pieniądze z KPO, te 36 miliardów, bo mogło być 58, tylko że on nie chciał wszystkich pieniędzy, które proponowano, to byśmy mieli pożyczane pieniądze, tam są, część jest, no powiedzmy połowa jest zupełnie gratisowa, a połowa jest jako pożyczka, ale proszę zwrócić uwagę, co teraz powiem, na poniżej 1%. To jeżeli mamy taki rząd, który woli pożyczać po 8,5, a nie chce pożyczać po 1%, to już nie jest sprawa do mnie jako ekonomisty. Niech pan prosi innych tutaj.
Panie profesorze, bo to jest coś, co jak rozumiem warto, żeby słuchacze uchwycili. Ja rozumiem, że my jesteśmy w sytuacji, w której mogliśmy wziąć z Brukseli pieniądze za 1%, ale nie wzięliśmy i teraz musimy na rynku pożyczać po 9%.
No ja to powiedziałem i jeszcze raz powtórzę i mocno podkreślę, że
I część ekonomistów, z którymi się rozmawia, mówi wprost, że to powoduje, że na rynkach traktuje się nas trochę jak wariatów, no jak gdyby, no kto tak postępuje normalnie?
No, krótko mówiąc, myślę, że starałem się to najprościej, jak tylko można wyjaśnić.
To jeszcze w takim wypadku też, żeby to wytłumaczyć, czy gdybyśmy mieli te pieniądze z KPO, gdybyśmy mieli te pieniądze za 1%, nie musielibyśmy korzystać z drogiej karty kredytowej, to mielibyśmy silniejszego złotego?
Zdecydowanie.
A jeżeli byśmy mieli silniejszego złotego, to taniej byśmy kupowali ropę, gaz i węgiel?
To taniej byśmy kupowali i jeszcze bardziej byśmy zmniejszyli inflację. Czyli mówiąc krótko, gdybyśmy mieli KPO, to inflacja na koniec następnego roku byłaby już gdzieś w okolicach 6%, a tak to będzie gdzieś w okolicach 9-9,5%.
A są też prognozy, że może być jeszcze wyższa i o tym, jak wysoka może być, powiemy już tylko w radiu internetowym RMF24 na stronie rmf24.pl i w mediach społecznościowych słuchaczom RMF FM dziękujemy i zapraszamy do tego, żeby jeszcze dalej profesora w internecie posłuchali. Panie profesorze, To jeszcze trochę o tej potencjalnie wysokiej inflacji, dlatego że jednym z narzędzi walki z inflacją, bardzo mocno odczuwalnym przez wielu z nas, wielu Polaków, była tarcza antyinflacyjna, która dla przypomnienia zmniejszyła cały szereg opłat na te nośniki energii drogie. Mniejszy podatek. Zamiast 23% 8% za benzynę. Zerowe niektóre stawki. Paweł Borys w TVN24, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, powiedział, że być może trzeba będzie rozważyć wycofanie się z części tarczy, no bo tą tarczę trzeba sfinansować. A jak się ma kartę kredytową po 9%, to trudno jest to sfinansować.
Mało, Paweł Borys powiedział, że to kosztuje 40 miliardów złotych, ta tarcza. Te tarcze wszystkie tarcze.
To są kosmiczne pieniądze.
To są olbrzymie pieniądze. Znaczy ja może powiem tak, mówiąc o inflacji, korzystam z opracowań Narodowego Banku Polskiego. To są jak najbardziej oficjalne opracowania, tak zwane raporty o inflacji. Ja myślę, że w ciągu 10 dni będziemy mieć kolejny raport o inflacji, tak zwaną listopadową projekcję inflacji i produktu krajowego brutto na najbliższe 2 lata. ta lipcowa projekcja zakładała, że tarcz w następnym roku nie będzie już, czyli to nie Paweł Borys pierwszy powiedział, tylko ekonomiści Narodowego Banku Polskiego włożyli to w swój model NEKMOT i pokazali, że ta inflacja w następnym roku będzie w styczniu na poziomie prawie 19% i potem się będzie lekko obniżać. U nich było to w ten sposób, że gdzieś właśnie w okolicach trzeciego kwartału ta inflacja powinna zejść poniżej dwucyfrowej, czyli poniżej 10%.
Ale to jeszcze raz, żeby wszyscy to dobrze zrozumieli. Panie profesorze, to my za rok mniej więcej, w 2023, w październiku, listopadzie, będziemy się cieszyli, że ceny rosną tylko o 9-10% rocznie.
No jak w tym roku mamy 17,9 i by wzrosły o 10% w następnym roku, w październiku, to możemy spokojnie dodać, że w ciągu 13 miesięcy ceny wzrosły o 27,9%.
To żeby nasi słuchacze nie odczuli tego w portfelach, to musieliby teraz pójść do szefów i powiedzieć: proszę o podwyżkę o 20%, a w przyszłym i szykować się na to, że za rok pójdą i poproszą o podwyżkę o kolejne 10%. I większość firm się na to nie zgodzi, bo ich nie będzie na to stać.
Jasne, dokładnie tak to wygląda, ale ekonomiści mówią coś takiego, że to by było możliwe tylko wtedy, gdyby rosła w kraju wydajność pracy, czy tak zwana total productivity.
Ale ona może rosnąć też, jeżeli my możemy kupować lepsze maszyny i urządzenia, a my też je kupujemy za dolary.
To wchodzimy już na nową, że tak powiem, ścieżkę dyskusji, bo zaczynamy mówić o inwestycjach. A proszę zwrócić uwagę, że...
A jest coś takiego w polskiej gospodarce, bo to jest...
No właśnie!
Było strategia odpowiedzialnego rozwoju, pamiętam, premiera Morawieckiego.
Premier szukał podobno rano w środę, czy we wtorek, już nie pamiętam, jakichś oszczędności w budżecie i jak pan wie, na konferencji prasowej mówił o 10-15 miliardach i analitycy już podpowiadają, że to były cięcia na inwestycja. No więc, no właśnie, żyjemy w bardzo ciekawym kraju, gdzie nie myśli się właśnie chociażby o takich sprawach jak wzrost wydajności pracy, bo to by naprawdę działało bardzo ozdrowieńczo, sanacyjnie.
Panie profesorze, jest jeszcze jeden ciekawy wątek, bo dookoła niego krążymy, ale chodzi mi o naszą walutę. Ja przepraszam, ja tutaj złożę takie, że tak powiem, oświadczenie. Ja uważam, że dobrze by było, gdybyśmy przystąpili do strefy euro, dlatego że mam wrażenie, że to byłoby dobre polityczne, ale też dobre gospodarczo, dlatego że nas ochroniło przed skokami nierówności kursowych. Ale wiele osób uważa, że dobrze jest, że mamy swoją własną walutę, ponieważ ona daje nam pewną elastyczność. Teraz jest pytanie, czy ona rzeczywiście daje nam elastyczność i zwiększa konkurencyjność gospodarki, czy raczej jest dla nas obciążeniem, no bo za wszystkie importowane rzeczy musimy płacić więcej.
Jest dla nas obciążeniem. Ja o wprowadzeniu Polski do euro mówiłem już stukrotnie albo więcej. I ja uważam, że już dawno powinniśmy być w strefie euro. Jest to problem, o którym pan już zaczął mówić, to znaczy, że nie ma tych kosztów transakcyjnych, nie ma tych skoków, ale ja chcę powiedzieć jeszcze więcej, że my możemy, będąc w strefie euro, korzystać z bardzo tanich instrumentów finansowych. W tej chwili w Polsce, proszę sobie wyobrazić, że nawet jeżeli pan weźmie te 500 banków, 550 spółdzielczych, to one i tak działają w dwóch, trzech konsorcjach, to są tak jak trzy banki. Średnich i dużych mamy 30 kilka, czyli my mamy 40 banków. Gdybyśmy byli w strefie euro, mielibyśmy 2000 banków. Nawet gdybym pan policzył nawet te 550 banków, to i tak byłoby 4 razy więcej. A w związku z tym te 400 instrumentów finansowych, które są na rynku, byłyby tańsze i każde gospodarstwo domowe miałoby przede wszystkim, nie miałoby problemu właśnie z kredytami. Teraz wszyscy czekają, co zrobi Rada, bo będą rosły oprocentowania kredytów. A gdybyśmy byli w strefie euro, te kredyty byłyby 3, 4 albo nawet 5 razy niższe.
Panie profesorze, z rzeczy, które mnie przestraszyły w ostatnim czasie, chyba najbardziej. To był komunikat ministra obrony narodowej, który powiedział, że emisja obligacji pod ten fundusz zbrojeniowy jest wstrzymana do momentu ustabilizowania sytuacji na rynkach. My musimy wyemitować te obligacje, żeby kupić uzbrojenie. I co do tego, że potrzebujemy szybkiego dozbrajania armii, co do tego nie ma nikt wątpliwości. Pytanie tylko, czy nam nie grozi sytuacja, w której Polska zderzy się ze ścianą, jeżeli chodzi o możliwości pozyskiwania pieniędzy i robienia zakupów i zbrojeniowych, i innych. Czy nam grozi niewypłacalność?
Nie grozi. Ja chcę przypomnieć Państwu drugą fazę światowego kryzysu, który już przeżyliśmy. Chodzi mi o upadek Lehman Brothers, 2007 rok. Druga faza pojawiła się w Grecji, to był sierpień 2011 roku, czyli dokładnie ponad 11 lat temu. Grecy chcieli sprzedać obligacje swoje i dawali 33% i nie było chętnych. No między 9 a 33 jeszcze jest duża przestrzeń i ja bym akurat w tej materii, jako ekonomista, który bardzo długo zajmuje się tymi problemami, no nie jest to dobrze, że musiano odwołać przetarg, sprzedaż obligacji, ale jeszcze to nie jest żaden dramat.
Panie profesorze, wiele osób mówi, że my wracamy do rzeczywistości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarek na świecie. Wychodzimy z takiego dziwnego snu, który się zaczął w 2008-2009, kiedy najpierw dostarczono płynność, a przy okazji jeszcze pandemii zrobiono coś, co się nazywa helicopter money, czyli po prostu zrzucano pieniądze bez mała na gospodarkę, żeby ją podtrzymać. Teraz następuje to takie urealnienie kosztu pieniądza, gdzie po prostu będziemy żyli w świecie, w którym pieniądze będą kosztowały. Pożyczenie będzie kosztowało. Co to oznacza dla zwykłych ludzi? Czy to oznacza, że teraz bardziej się opłaca oszczędzać? No ale z drugiej strony, jak oszczędzać, jak pieniądze tracą na wartości? To już lepiej żyć, bawić się i o zdrowie zadbać, albo o rodzinę. Albo
czyli krótko mówiąc, żeby pozytywnie na tak postawione pytanie odpowiedzieć, trzeba by było być w strefie euro i wtedy byłaby szansa na oszczędzanie, bo byśmy wszystkich pieniędzy nie wydali, gdybyśmy mieli oprocentowanie na przykład kredytu hipotecznego na poziomie między 2 a 3,5%. Jeszcze byłoby to oprocentowanie stałe.
Ale to znaczy, że jak jesteśmy w strefie złotego, to nasi słuchacze powinni po zakończeniu słuchania tej rozmowy udać się do sklepu i poświęcić swoje złotówki na konsumpcję, no bo będą traciły na wartości. Trochę żartuję, panie profesorze, ale zastanawiam się, co zwykły człowiek ma zrobić.
Ja mogę bardzo prosto odpowiedzieć wszystkim słuchaczom, że jeżeli chodzi o tak zwaną zmianę reżimu kursowego...
O matko, to nie zabrzmiało prosto, panie profesorze, tylko powiem.
Nie, dobrze prosto zabrzmiało. To jest 24 artykuł ustawy o Narodowym Banku Polskim, który mówi, że w gestii rządu, który w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej, ale decyzję podejmuje rząd, ustala reżim kursowy i na przykład ustanowiono by, no strzelam, 4 zł, 1 euro i krótko mówiąc, nie ma żadnych innych już potem wahań w tym zakresie. Wszyscy patrzą na to 4 złote, że to jest tak, że to jest równe 1 euro. Wszystkie operacje dokonywane byłyby w złotych, ale pan, ja, liczylibyśmy to wszystko w euro, bo to by było równocenne. W kantorach nie mogłoby być innego kursu niż 4 złote 1 euro. Pan mówi, że pan może myśli, że ja bajki opowiadam. Tak jest w Bułgarii. gdzie, proszę pana...
Ale jak to? Jest... Znaczy, można byłoby ustalić stały kurs i nie byłoby wahań?
Można by było... No właśnie! Ludzie myślą, że do piątego miejsca po przecinku w Bułgarii jest 1,94153 lewa 1 euro. Proszę pana, od 2007 roku najpierw była... Znaczy, jeszcze wcześniej nawet oni to robili.
No bo to jest de facto wejście do strefy euro bez wymiany waluty.
Nie, to jest tak, to nawet ładniej powiem, że to jest gospodarowanie bez euro z euro. O, tak może powiem.
No ale to ile to kosztuje? To co się musi stać,
to
żeby to się...
To nie kosztuje nic, to kosztuje nasz dobrobyt. To znaczy, bylibyśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji. Pan mnie pytał, czy moglibyśmy oszczędzać, żebym słuchaczom powiedział. To ja odpowiadam. Wtedy nie tylko 20% by oszczędzało, jak mówią badania socjologów w Polsce, a oszczędzałoby 80%. Jako ekonomista tego bym chciał.
Panie profesorze, to teraz z trochę z innej beczki. Obserwuje pan to, co się dzieje dookoła Rady Polityki Pieniężnej w Radzie Polityki Pieniężnej?
Ale oczywiście, że obserwuję. Oczywiście.
A pan miał generalnie problemy z poruszaniem się po korytarzach na Świętokrzyskiej, jak pan był w Radzie?
W pierwszym dniu dostałem identyfikator, jak wy to mówicie.
I działała przepustka wszędzie?
Wszędzie działała, nawet do gabinetu prezesa, tylko tam była sekretarka i była kulturalna i powiedziała, że profesor przyszedł do prezesa, że zapowiedź tylko.
I prezes znalazł czas, żeby porozmawiać wtedy?
No chyba, że był bardzo, że rozmawiał, nie wiem, z EBC albo z kimś tam.
Panie profesorze, no a to, co się dzieje teraz, jak pan to ocenia?
No nie, no to jest pełen dramat. Ja może powtórzę, co mówił pan doktor Grabowski, członek Rady Polityki Pieniężnej pierwszej kadencji, że on nie w takim banku centralnym pracował i nie w takiej radzie. Ja naprawdę, to nie plagiat, ale muszę to powtórzyć. Nie pracowałem w takim banku i w takiej radzie. Ja powiem więcej. Ode mnie byli tam zdecydowanie bardziej aktywni członkowie i proszę sobie wyobrazić, że jeżeli któryś z nich poprosił jednego z 250 analityków, żeby przygotowali jakiś raport, no nie wiem, strzelam, o inflacji w Kolumbii na przykład, to proszę sobie wyobrazić, że ten raport na ten temat dostawało 9 pozostałych członków Rady Polityki Pieniężnej. Jak ja poprosiłem o jakiś, dostawali wszyscy. I to, co dzisiaj słyszę, że trzeba się zameldować do jakiejś sekretarki, żeby można było rozmawiać z analitykiem, to ja w takiej Radzie Polityki
Pieniężnej. Ale jakie raporty? Przecież podobno członkowie Rady Polityki Pieniężnej pracują jeden dzień.
No nie, no to może to by trzeba było wyjaśnić jednak. Myśmy, jak ja byłem w Radzie, proszę bardzo, to nie jest żadna tajemnica. Myśmy mieli posiedzenie techniczne w połowie miesiąca, czyli przyjeżdżaliśmy i pracowaliśmy, analizowaliśmy politykę pieniężną w Polsce, w Europie, na świecie, politykę fiskalną w Polsce, w Europie, na świecie i w ogóle gospodarkę. I potem przyjeżdżaliśmy na 2 dni. Pierwszy dzień jeszcze raz analizowaliśmy to, co powiedziałem i dopiero w kolejnym dniu było posiedzenie decyzyjne. Tak było za moich czasów, to po pierwsze. A po drugie, wszyscy mieliśmy kanały poufne, czy jak to nazwać, no elektronicy się na tym znają, informatycy, że ja do swojego domu, zresztą w tej chwili też rozmawiam z panem w domu, dostawałem gdzieś, tak liczyłem kiedyś, od 800 do 1000 stron różnego rodzaju analiz i jak przyjeżdżałem na to posiedzenie dwudniowe, to ja byłem przygotowany, ja byłem po, no nie powiem, że po przeczytaniu, bo to było naprawdę dużo, ale wszystkie dokumenty miałem w swojej ręce, każdą stronę przynajmniej oglądałem.
No to jeden dzień to raczej nie jest.
Nie jest to.
Profesor Marian Noga. Żeby coś pozytywnego powiedzieć, to ja wyciągnę tę jedną rzecz, którą pan wyraźnie powiedział. Niewypłacalność nam nie grozi. To żebyśmy
zgadzam
tak pozytywnie.
Się i potwierdzę jeszcze raz. Nie grozi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Były członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Marian Noga. Z pozytywnym zakończeniem rozmowy, w której tych pozytywnych elementów zbyt dużo nie było, ale takie czasy, takie życie, a my tutaj w RMF-ie prawdę mówimy słuchaczom. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia,
dziękuję
zobaczenia.
Bardzo. Pozdrawiam słuchaczy.
Dziękujemy.